Dzisiaj tak większość Chrystusa usłużyć słowem, które jest kto to jest sługa, jaki jest sługa i czym się sługa różni Boży od sługi cielesnego. Ale taki temat, taki przewodnik to jest, że wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. I właśnie otwórzmy na ten temat słowo, które jest w Ewangelii Marka na stronie 1082. To jest rozdział 10 Ewangelii według Marka. Tutaj od 23 wiersza. Ja czytałem sobie bardzo długo, bo do końca rozdziału, 11 rozdział jeszcze, ale tutaj chciałbym rozpocząć od tych właśnie słów, że wielu pierwszych będzie ostatnimi. Nieraz tak się czyta, że pierwsi będą ostatnimi, ostatni będą pierwszymi. Tak się wydaje, że nie ma co się być pierwszym, skoro wszyscy pierwsi będą ostatni. Ale tutaj pisze wielu, wielu pierwszych, wielu. To znaczy, że wszyscy. Dość spora grupa, a to może być 30%, może 60%, może 15%, ale droga to jest wielu, prawda? Wiele, wiele z tych, którzy powinni być pierwsi, to będą ostatnimi. Ale Bóg ma taką wielką miłość i miłosierdzie, że nawet gdyby coś się stało, że będąc pierwszy, będziemy ostatnimi, to chwała Bogu, że będziemy w tej grupie, która będzie w niebie. Dlatego trzeba dołożyć starań wszelakich. Wiadomo, że apostoł Paweł, jak pisze, że to jest jak wyścig, trzeba tak biec, aby wygrać, tak uderzać pięściami jak bokser, aby nie w próżnię trafiać. No, dlatego trzeba dołożyć starań, ale ważne jest, żeby być w tym gronie, która będzie w niebie. Jezus właśnie tak określał, że wielu pierwszych będzie ostatnimi, bo wcześniej uprzedził takim spostrzeżeniem. Jezus się rozejrzał wokoło, 23 wiersz, rozejrzał się wokoło i na podstawie tego, co widział w tym miejscu, nie wiem, gdzie był, czy na rynku, przed kościołami, przed świątynią, przed sklepami, może tak był też w pobliżu i ludzie zafasowali swoją pracą tym wszystkim, ale spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. I właśnie wśród tych pierwszych, którzy jako pierwsi przyjęli, jako pierwsi długie lata Bogu służyli i służą, to właśnie będą też i bogaci ludzie, prawda? Bo każdego Bóg też powołuje. Nieraz bogactwo przychodzi w trakcie wiary w Jezusa Chrystusa. Bóg tak błogosławi, że te gumna się poszerzają, powiększają. No jak miał Job, prawda, coraz więcej, prawda, i obfitował. I wtedy może się serce człowieka zmienić. No i będzie ciężko, trudno. I ty powiedział, że trudno będzie, w różny sposób. Ponieważ ciało i bogactwo, większa wygoda i komfort i możliwości powodują, że słabnie wiara i miłość do Boga. I do wierzących, i w ogóle do takiego, też i rodziny. Dlatego Jezus spojrzał, że te bogactwa przeszkadzają. Uczniowie dziwili się słowom Jego, lecz Jezus odezwawszy się znowu rzekł do nich: dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Jeszcze raz to powiedział Jezus. Dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwa. Czyli przyjdzie taki moment doświadczeń, kiedy będzie nam bardzo ciężko żyć jako tych, którzy zaliczają się jako pierwsi. Takie założenie, jako pierwsi. I to doświadczenie spowoduje, że będziemy bardzo obolali, zranieni, będziemy mieli blizny na swoim takim duchowym życiu i duszy swojej, w swoim sercu, że tak ciężko było nam jakoś dowlec do tego czasu to wszystko przez ten trud, znój, na który też są pisze o tych chorobach, raka i żony wielokrotne i córek, a teraz są już zdrowe, ale on w ostatnich tych pisze dużo o tym, że kładę nadzieję w Bogu. Jeszcze tam brakuje mi kilka kartek, żeby tą książkę uzupełnić już na następną dzielę, żebym da to przyjął czy dozę. Właśnie tam pisze, jak to ciężko jest, jak Bóg to doświadcza. I to brat też wspominał w sobie, że dużo doświadczeń Bóg daje, aby potem, abyśmy zyskali od Boga błogosławieństwo w postaci większej wiary, zrozumienia, wartości, którą daje Bóg, polegania na Bogu. Ja mówię, no i teraz widzę, że to wszystko potrzebne mi było. Ile razy traciłem przyjaciół, ile razy mi ludzie źle mnie rozumieli, czy źle moje sprawy przedstawiali innym, ja musiałem cierpieć, nie miałem jak się obronić. No tak apostoł Paweł. Ale to powodowało, że jak się trzymał Boga, tym bardziej wiedział, Boże, Ty mnie nie zawiedziesz, Boże, Ty będziesz ze mną. I to właśnie jeszcze bardziej go do Boga zbliżało. No i te doświadczenia i trudności, które mamy, to właśnie one powinny powodować, że się do Boga zbliżamy. To, że się boimy burzy, chociaż Jezus śpi na naszej łodzi, ale ta bojaźń to jest dobra bojaźń, prawda? Tak samo jest smutek i gniew dobry ku dobremu, że do naszego doprowadzi. Bo gdy my szukamy Jezusa, żeby nam pomógł w naszej bojaźni, że boimy się, prawda, że możemy utonąć, to znaczy się, że to jest ku dobremu, bo inni dla bojaźni mogą powierzyć swoje życie szatanowi i w ogóle przekląć Boga, prawda? I wypadek samolotowy widzieć, że już chyba giniemy, to przeklinać, tak to zresztą w tych scenogramach było, że przeklinać na samym końcu. Tak wszędzie się dzieje, że wierzący ludzie tylko się Bogu oddają swoje dusze i modlą się o swoich bliskich i tak umierają, a ludzie w szponach, szatana diabła pchną i wyzywają. I to jest to, że my wtedy się Boga trzymamy. Jesteśmy bardzo Boga blisko. I gdy my się tak nauczymy spolegać na Bogu, tak jeszcze bardziej do Niego przybrzec, tak się, żeby poczuć jego aż też i ramiona, które nas przytulają, bo Jezus powiedział, Bóg powiedział, że nas nosi, pielęgnuje i przytula aż do samej starości, odpoczęcia. Tak jak tego, to ta bojaźń, którą mamy do Boga, to powoduje, że Jezus powie nam, no bojaźliwi jesteście, czemu was mało wiary i słowa, czemu ufności jest mało. Ale to doświadczenie powoduje, aha, następnym razem już będziemy umieć. Ale tamtej bojaźń, która była, to właśnie odwleka ich do szatana. Przeklinają, uciekają. Bo ta pustka i to, że dla nich czas łaski się skończył, że nie mają, po prostu jest to zamknięty rozdział i nie ma innego wyjścia. Po prostu złe źródło musi dać gorzką wodę, złe drzewo, takie owoce cierpkie. Po prostu takie to już jest, to jest sprawiedliwość i to tak ma być, bo wszystko się liczy jak oryginał, a nie też ją oszukiwamy. Także bojaźń jest dobra, że boimy się i wtedy do Boga możemy przyjść, a Bóg wtedy nam tą bojaźń obraca zupełnie w co inne. Ja nazwałem tak w blogu, który pisałem, że Bóg daje ducha odwagi, ale to jest tak w cudzysłowie odwagi, bo Bóg nie daje ducha odwagi. Tak zauważyłem, że w Biblii nie pisze o duchu odwagi, bo nie ma czegoś takiego jak odwaga. Odwaga to jest cielesna i ludzka odwaga jest, ale w Bogu nie ma odwagi, bo gdybyśmy mieli odwagę, to byśmy, prawda, zastępowali Boga. Bo byśmy wtedy chcieli po prostu, no Boże, to poczekaj, bo ja mam od Ciebie, od Ducha Świętego odwagę, ja to sobie załatwię, prawda? Boże, to poczekaj, ja się tym zajmę, staję się z boku, ja sobie to załatwię. To jest taki odważny człowiek, hardy. Nie ma już ludzi odwagi. Są czyny, które świadczą o odwadze, ale duch odwagi to nie jest duchem odwagi. Właśnie nie ma ducha odwagi. Ponieważ Bóg nie potrzebuje ducha odwagi, Bóg potrzebuje ducha mocy, swojej chwały i to jest moc, która czyni, a nie odwaga. Bóg jest Bogiem pełen litości, dobroci i miłosierdzia, gdzie wśród odważnych ludzi o tym się nie myśli, tylko bierze się miecz i się po prostu odważnie idzie w przeciwnika i się po prostu zabija. Jeden, drugiego, w lewo, w prawo, byleby się nie uratować. Nie patrzy się, że to jest Piotr, który ma 5 dzieci i w sumie on nie chce nikogo zabić, tylko tak go wcielili w to wojsko. On jest jako przeciwny, on ma odwagę i zabija po prostu. A Bóg nie zabija dla zabijania. To nie chodzi o odwagę. To nie chodzi o to, żeby tak po prostu wziąć i zabić. Po prostu ludzie będą ginąć w piekle, w ogniu. Ja się nie wiedział, że ognia, takie ognia. gdzie będzie pokonane też śmierć i piekło, tam będą ginięć z powodu własnej decyzji i przekonań. Oni taką drogę obrali. I po prostu ich osądzi wewnątrz to sumienie. No to nie ma w tym odwagi. To ludzie widzą, że to jest odwaga. Że ktoś na przykład, jak Piotr, szczepnie tego gada, który mu się, prawda, uczepił. Paweł, przepraszam, uczepił mu się u ręki i szczepnął go w ogień. Nieważne, czy zdech ten gad, czy nie. Tam ci myśleli, że zaraz puchnie i umrze, bo to jest akurat taka żmija, która tak reaguje ukąszenie. A on, prawda, dalej pracował i mówią, chyba w ogień jest coś takiego, prawda? To nie było to, że on jest odważny. Po prostu miał Boże błogosławieństwo, Bożą moc, Ducha Świętego w sobie i dlatego tak czynił, a to nie jest odwaga. Dlatego wspaniałe słowo jest tutaj czytane, to wielokrotnie możemy w Biblii czytać, ale apostoł Paweł poucza Tymoteusza w drugim liście na stronie 1289, jakiego Bóg daje ducha nam daje. Jezus powiedział, że wy jesteście bojaźliwi do uczni w łodzi, gdy tonęli. Gdy Jezus tam spał, to tej łodzi nic się nie mogło stać. No ale to trudno w to uwierzyć. No, my możemy siebie na tym przyłapać, że jeżeli jesteśmy dziećmi pobożymi, Jezus Chrystus jest w nas i żaden grzech nie spowodował, żebyśmy byli od Boga odtrąceni, prawda? Bo zasmucenie Ducha Świętego zaraz czujemy w sobie. Czujemy się źle. Czujemy się odepchnięci. Duch Święty od nas się odwrócił. Wiemy, że nas coś oskarża, potępia. No to wtedy jest sprawa jasna. Ale gdy jesteśmy dzieci Bożymi, czy Jezus śpi, czy pije, czy je, czy rozmawia, ale jest w nas, jak to obiecał, gdy słuchamy Jego słowa, wykonujemy, jest w nas, to nawet gdybyśmy mieli tonąć, to po prostu Jezus wie, co robi. Bo Jezus nie może utonąć. Jezus nie może utonąć. I chodzi o to, co się dzieje w świecie. Nie chodzi mi o prawdziwą łódź, którą nie będziemy ratować, bo tam Jezusa nie ma cieleśnie. Nie chodzi o okręt, żeby tam, prawda, gdzieś do szalupy nie przedostać się, czy tak dalej. Ale w sensie naszej duchowej walki. Z problemami, z doświadczeniami, z chorobami, z przeciwnikiem w sądzie, czy gdziekolwiek. Jeżeli Jezus jest w nas, to w nas nie ma być bojaźni, ma być wiara. Bo Jezus wszystko wie. Gdybyśmy tak chcieli tak sobie stryknąć swoje uszy, żeby one stały się duchowymi, i nagle byśmy słyszeli, jak Jezus cały czas mówi, ja to wszystko wiem, ja wiem, ja jestem z Tobą. Spokojnie, cierpliwości. Ale człowiek myśli, że Jezus tam jednak śpi, albo go w ogóle nie ma. No to wtedy wiary w nas nie ma, prawda? Tutaj nie możemy do tego podchodzić w ten sposób, więc Jezus na tym przykładzie cielesnym, że on był cieleśnie tam, więc Jezusowi nic się stać nie mogło. Oni nie mogli utonąć, bo Jezus by utonął, a nie zrobiłby, nie dokonałby tego celu i wezwania, do którego był powołany. Więc tego się nie mogło stać. To nie było tej wiary. Dlatego ta wiara potrzebna jest i to nie była odwaga Jezusa Chrystusa, tylko Jezus Chrystus jest Panem. Ma władzę. On nie może się równać z jakimś innym Bogiem, z odwagami swoimi. To jest w ogóle pojęcie mocy, chwały, majestatu, a nie odwagi. Kto ma większe mięśnie, większe moce i tak dalej. To nie ma żadnego tutaj znaczenia. Dlatego do Tymoteusza tak ładnie czytamy tutaj od apostoła Pawła, że 7:1, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni. I od razu człowiek cieleśnie by napisał, ale ducha odwagi, tak? No bo tak by się tak chciało. No. Ducha odwagi Bóg da Boże dać w cielesnym wymiarze odwagę. Że prawda, włożę rękę tam, gdzie nie powinienem, bo dziecko trzeba wyciągnąć, bo wskoczę w ogień i wyciągnę, prawda, z ognia. Bóg może nam dać cielesnej odwagi, cielesnej. Ale w poczuciu duchowym, gdy mówimy o sługach Bożych, a nie sługach cielesnych, my nie mówimy o duchu odwagi. I tutaj właśnie pisze, że ten duch to jest mocy, miłości i powściągliwości. Ja bym tak sobie napisał, że duch odwagi w cielesnym sensie rozumienia równa się duchowi mocy, miłości i powściągliwości. Nie ma pojęcia odwagi. Po prostu Bóg daje nam w serce I to się, stajemy się pewni swojego stanowiska i wykonujemy to. Stajemy przed Goliatem, nie bierzemy sobie tej zbroi, prawda, którą daje nam Saul, bo ona nam nie pasuje, uwiera, przeszkadza, ruchy nam zmniejsza. Tylko po prostu to, co Bóg nam daje, wyposaża, to przybieramy i czynimy. I tutaj Bóg daje moc. Moc. Bóg daje miłość i powściągliwość. Gdyby Jezus miał ducha odwagi, to by nie doszedł do Golgoty i do krzyża. Bo szatan do niego przyszedł. Ale szatan przyszedł tak, jak do nas przychodzi. To nie jest tak, że szatan sobie stanie, ja jestem szatan, a ty jesteś kto? I się przywita z nami. No i teraz będziemy się kusić. Nie jest tak. Szatan może przybrać postać anioła światłości. On może być bratem nawet w Chrystusie, prawda? Biskupem w Kościele. I może przyjść i może trzymać różną postać. I może do nas przyjść i coś mówić. Gdyby Jezus miał ducha odwagi, to on by tak to relacjonował w zasadzie odwagi. Nie patrzyłby na to, czy to jest pan Franciszek czy Józef, tylko po prostu mój przeciwnik bierze miecz i w walce walczy po prostu i zabije. A Jezus po prostu rozdziela ducha od duszy. Jego słowo przenika, uzdrawia. Co trzeba, to umartwia. I to jest zupełnie, to nie ma nic wspólnego z odwagą. Dlatego gdyby Jezus miał moc, miłość i powściągliwość, dlatego postąpił z szatanem, przypuszczeniem tak postąpił. To był powściągliwy. Wcale nie musiał tego chleba sobie zrobić. Wcale nie musiał skorzystać z Bożej mocy, gdy był w triumfie po poście, aby taki cud wykonać dla całego świata. Po prostu miał powściągliwość w sobie. A też i miłość. Bóg ma taką miłość, która w momencie, kiedy nie kończy się świat, ta miłość jest po prostu jego obrazem tej miłości. Zobaczmy, jak szatan, który w legionie blisko 2000 swoich diabłów był w człowieku, to on prosił Jezusa, że nie chce z tej krainy wychodzić, niech raczej pozwoli im wejść w te zwierzęta. Więc Jezus pokazał nie ducha odwagi, tylko ducha mocy, miłości i powściągliwości. Pomógł człowiekowi, ale wypełnił miłość i powściągliwość, pozwalając im wejść w te świnie. I w tych wszystkich rzeczach, które Jezus czynił, to jest Boża moc. Teraz zobaczmy, jak jest na przykład w życiu naszego brata proroka z Jeremiasza. Jeremiasza. Księdze Jeremiasza, 814 rozdział. Jest to sługa, który nagle dowiedział się, że Bóg chce go uczynić sługą prorokiem. Sługa, który wykonuje zajęcie proroka. Nie sługa, który wykonuje zajęcie ucznia, jak uczniowie Jezusa Chrystusa. Sługa, który wykonuje posługę apostolską, jak apostołowie po odejściu Jezusa z ziemi. I tutaj był sługa, który powołany był na proroka. I tutaj czytamy słowo od razu w 5 wierszu, że Bóg powiedział do niego: wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki. Pamiętamy to słowo, które było powiedziane do Jana Chrzciciela też. Prawda? Jeszcze się nie urodził. Jak było powiedziane do Abrahama, jeszcze się nie urodził podobne dla niego dziecko. Już było znane. Jezus, jak się miał urodzić, już było znane. No i chciałbym przypomnieć o tym Tymoteuszu. Apostoł Paweł o tym pisze, że to, co było zakorzenione w jego babce, potem w nim. I tak pisze: od dzieciństwa poznawałeś Słowo Boże. Czyli Bóg pewne rzeczy planuje od początku. No planuje wszystko. No, i nas tak prowadzi, aż my dojdziemy do lat 17. Do 25. Niektórzy do 82. I nagle staje się sługą. A przez całe życie tylko czuł, że go tak coś do tego prowadziło. Dlatego tutaj jest powiedziane o Jeremiaszu. Wybrałem cię, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię. To już jest, zanim się urodził, już poświęcony był. Na proroka narodów przeznaczyłem cię. Jeremiasz reaguje w prawidłowy sposób. Jako człowiek, który jest pokorny, uległy do Boga i i skłania się przed majestatem Bożym. I mówi, jestem młody, kim ja jestem, czemu ja, czy ja się nadaję. Po prostu ma to właściwe też podejście. Oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Bóg powiedział do niego, nie mów, jestem jeszcze młody. Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę, dotknął, tutaj pisze, moich ust, bo Jeremiasz pisze, dotknął jego ust. To jest powołanie nie tylko jako sługę, jakiegoś przeznaczenia, ale jako proroka, który będzie mówił coś, czego nie umie. Nie zna pism, nie wie, co powiedzieć, a mówi o przeszłości bliskiej. Wie coś, co się zdarzyło, a o tym nikt nie wie. I on mówi o tym, co było i o tym, co ma być. I o dalekiej przyszłości. I on mówi, ja nie wiem. No to mówi, ja wiem, bo ja cię już namaściłem, ja cię już utworzyłem, ja cię już poświęciłem jeszcze przed narodzinami twoimi, przed poczęciem to uczyniłem. Teraz dotykam twoich ust i twoje usta od tej pory są moimi ustami. Rzekł do niego Pan, oto wkładam moje słowa w twoje usta. Patrz, daję ci dzisiaj władzę, nie odwagę, daję ci dzisiaj władzę mocy, miłości i pośrodliwości. To musi być, bo gdy się ma to bogactwo, zaczyna się ufać, dlatego wierzący ludzie, gdy już są pierwszymi, a stają się przez Boże błogosławieństwo jeszcze bogatymi po doświadczeniach, że mają rany duszy, bo te nie dokończyłem swojego takiego wleczenia się, aby doprowadzić dzieci do siebie i wszystko do jakiegoś takiego stanu, żeby nie było długów, żeby funkcjonowało, żeby to wszystko wyglądało. Jak mu nawet Bóg daje takie pełne gumna, to on wtedy nagle jest ostatni. A dlaczego? Bo on nie wyrzekł się Boga. Nie. On się dalej modli, tylko może mniej, czyta, tylko może mniej. Jeżeli usługiwał, to już w ogóle nie usługuje, albo tylko troszeczkę. Bo on już jest zaangażowany w tych trudach. Tam może dziesięcinę da, tam to da, ale zaczyna jego serce mieć, jak Jezus powiedział, nadzieję bogactwa. Mówi, no to tak, teraz ja już się nie martwię o piątek, o pierwszy dzień miesiąca, ani o ostatni, bo ja tylko sobie pójdę do bankomatu, ja tylko sobie pójdę do banku, ja mam pieniądze. Ja już nie muszę się martwić. I to jest ufność. A on powinien tak żyć, jakby nic nie miał. Jakby nie miał tych pieniędzy. Dalej w ten sam sposób duchem swoim żyć. Jeżeli Bóg będzie dla niego łaskawy, to mu zabierze te wszystkie pieniądze. Da mądrzejszemu, który będzie umiał, jak Paweł powiedział, ja umiem być biedny i umiem być w obfitości. I wtedy on zyska duszę swoją, że będzie pierwszy i będzie zbawieniem dla swojej rodziny dzieci. Jak Bóg by nam dał ten dobrobyt, taki dobrobyt, to musimy być dla niego przygotowani jak Jeremiasz. Musi Bóg nas dotknąć, tak? Aby ten dobrobyt nas nie przerósł. Co powiedział Bóg do Izraela? Gdy wejdziecie do ziemi izraelskiej, upojącej w mleko i w miód, to możecie od niej odstąpić, bo będziecie już bogatsi, będzie wam się lepiej wiodło, już nie będziecie musieli walczyć z przeciwnikiem, będziecie mieli spokój do wszystkich, wasze serce się natłuści, odtłuści, jakoś nazwać to wszystko, i będziecie sobie tam już leżakować i odstąpić ode mnie. Bo to jest zagrożenie. A teraz zobaczmy, jaką władzę dostał Jeremiasz. Jeremiasz być może tak samo by postąpił, a może nie. On po prostu był tak postawiony jako sługa, jak Jezus, jak Jan Chrzciciel, jak Paweł, jak apostołowie. Zobaczmy, że to życie sługi jest podobne do każdego z nich. Jak weźmiemy Bożego sługę, to żaden się nie różni. Wszyscy są identyczni. Wszyscy tak samo żyją, tak samo kończą i są na pierwszym miejscu. Nawet gdy trzeba umrzeć dla Boga, oddalą się i idą na szachot i na śmierć. Wszyscy są podobni, a mają władzę, a mają siłę i moc, a są ponad wszystkim. I tutaj powiedział, Bóg do Jeremiasza daje, a my to już wiemy z tam dalej. Tu Jeremiasz nam wszystko napisał, jakie cierpienia przechodził, prawda? A na początku on tego nie wiedział. Ale dostał od Boga
władzę nad narodami, nad królestwami.
Żaden król, żaden cesarz nie mógł mu dorosnąć do pięt. On, jak powiedział Boże Słowo, to na tym mógł się umrzeć. Jego cesarstwo mogło przejąć Egipt albo inne państwo, które Bóg pobłogosławił, aby zwyciężyło. Więc miał władzę nad narodami, królestwami, abyś wykorzeniał, wypleniał, niszczył, burzył, odbudowywał i sadził. No i teraz, gdybyśmy mieli ducha odwagi, no to byśmy też to burzyć wszystko, co jest złe. Prawda?
Wszystko złe?
Tak, burzę wszystko, co jest złe.
No,
bo ja już nie mówię, że co dobre. To, nie, ja sama. A to nie jest w tym sensie opisane. Bo my znamy życie Jeremiasza i znamy życie Jezusa Chrystusa i znamy życie Jana Chrzciciela i apostołów. I to nie jest to. On nie niszczą i nie burzą. Ale niszczą i burzą warownie szatańskie. Nie to, co jest rękami ludzkimi zrobione czy ludzi. Zobaczcie, to jest władza duchowa nad tym wszystkim, co jest w ludziach. W sferze duchowej. Nie chodzi o cielesne. Ale też i cielesne może. Prawda? Uczynić, przesadzić drzewo w inne miejsce, a górę zanieść do morza. Prawda? Bo może uczynić. Jeżeli to jest potrzebne, bo Bóg tak chce. Żeby to się też wykonało. Ale po Jeremiaszu, po Jezusie, dlatego Jezus jak baranek poszedł na śmierć i mówi, moje królestwo nie jest z tego świata, bo gdyby było z tego świata, ja bym powiedział aniołom i aniołowie by się wstawili za mną i nie pozwoliliby, żebyście robili ze mną to, co robicie. My, sługa Boży żyje nie w swoim królestwie, nie na swojej ziemi, nie w swoim domu. On tylko zarządza tym, co Bóg dał. Jeremiaszowi też został zarządzany narody i królestwa. I wykorzenią, wypleniał, gdybyśmy mieli ducha odwagi, to byśmy zaczęli porządki robić wśród ludzi. Narodów, królów. I gdyby moc, umarł. Moc, otruty został. I byśmy tylko palce, prawda? A uczniowie też chcieli, Jezu, czy mamy ściągnąć ogień z nieba, aby ich zabić? Bo nas tutaj nie przyjęli, nie chcieli nas ugościć. Tak Eliasz to zrobił. Tylko, że Eliasz to zrobił dla ofiary, aby złożyć Bogu. A nie, żeby zniszczyć ludzi. Dlatego jest szatan i grzech. Jest Bóg. Nawet na sądach czytamy Salomona spowodował, żeby się urodził bezbożny. Ja tak jeszcze jakoś tak piszę. Żeby bezbożnego nawet na sąd przygotował. Tutaj jest po prostu wykorzenienie, wypełnienie, niszczenie, burzenie. To, co szatan przeszkadza. To, co jest niebożą wolą. Natomiast Jeremiasz cieleśnie jako sługa, chociaż o taką władzę, mógł umrzeć w tej cysternie. Wielokrotnie w różnych miejscach. Nawet błagał króla, nie pozwól mi już wrócić do kanclerza, tam zdaje się, chleba nie miał czy coś, żebym tam już całkiem nie zginął. A przecież kim był? Tak samo Jezus mówi, nie mam gdzie głowy złożyć, nie mam gdzie odpoczynku mieć, nie mam swojego domu. Jan Chrzciciel na pustyni, ubrany w to, co miał, prawda, jakby Bóg ubrał Adama i Ewę, tak jego. I tak samo z apostołami. Nawet Jezus powiedział, nawet nie bierzcie kija, ani torby, ani pieniędzy, ani sandałów drugich. Idźcie po prostu. Ale ja mam władzę. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi i mam daję ci się większe rzeczy czynić, tak? A ludzie mogli sobie drwić z niego, szczypać go, zamknąć kajdany. Ale jak Boża była noc, miłość i powściągliwość, to Bóg powodował, że poszedł anioł i wyprowadził z więzienia. Uwolnił ich z innych okoliczności. Nawet jak było w Efesie ze zwierzętami, otoczenie apostołów uwolnił. To jest Boża moc. Nie odwaga i nie siła. Tylko moc, miłość i powściągliwość. Jeremiasz miał miłość, powściągliwość i moc. Dlatego poszedł do kanclerza mordować się, swoje ciało niszczyć, pozwolić na to, nie rzucił klątwy na tych ludzi, ale jak Szczepan błogosławił tych i prosił Boga, żeby ta wina, że go mordują, żeby nie była ich winą, tak? Bo to ja będę się wyśleczył i przypomniałem sobie o Szczepanie. Tak samo i Jeremiasz nie walczył z tymi ludźmi, co go tam zamykali, spychali, nie dawali jeść i tak dalej, dźgali, a miał moc, bo miał miłość i powściągliwość. To jest Boża odwaga. Do Bożej mocy musi być ta mieszanka. Herbata się składa z iluś tam części. Ktoś lubi cytrynkę, cukier, asensję i wodę. Słodką. Bo jakby dał zboża, to raczej by nie spakowało. Nie wiem, czy ja je próbowałem, tak wyraźnie. Solony. Ale są pewne elementy. Do Bożego Ducha niebojaźni jest moc, miłość, powściągliwość. Nie ma innej drogi. Zobaczymy to u każdego sługi powołanego. Dlatego Jeremiasz też miał miłość i powściągliwość, a mógł powiedzieć tamtemu jeszcze dzisiaj, a się zobaczysz to, ale korzystać z tego nie będziesz. To zginie, prawda? Bo ktoś tam złamał to jarzmo, a Bóg mówi, ale tam będę robił teraz. No i przekleństwo na cały dom. To się potem też wykonywało. Jeremiasz tylko to, co miał od Pana, a do reszty to nawet błogosławił tych, co go ciemiężyli, łącznie z Sedekiaszem, bo miał miłość i powściągliwość. Aby nie wykorzystać swojej władzy, powściągliwość jest potrzebna, żeby władzy swojej nie stawiać ponad to, co jest duchowe. Bo wtedy stajemy się ludźmi tyranami. Zaczynamy być podobni do grzechu szatana, mając moc. Bóg dał nam moc w modlitwie, w wierze. Co dwóch, trzech uzgodni między sobą, to się stanie. To jest moc. Tylko ona musi być połączona z miłością, z pośredliwością, żebyśmy nie chcieli klątwy dla własnych korzyści cielesnych. To uczynił Jezus Chrystus. I teraz powracając, tacy właśnie są sługami, tak bym chciał o Janie Chrzcicielu, jak jego początek narodzin, Jezusa. To wszystko było wcześniej namaszczone, przygotowane, ale może zakończę takim słowem, który jest w Izajasza, właśnie z Izajasza, a propos tego, co mówiłem o sługach, ponieważ nowy Izrael, ta resztka, która zostaje Izraela i nowy Izrael z pogan, nawróconych, to właśnie wszyscy są sługami Boga żywego. Prawda? Jesteśmy jako służby. Służby. Nawet kapłaństwo duchowe Boże sprawujemy na tej ziemi. Więc nie mamy ducha odwagi, ale nie mamy ducha bojaźni, tylko mamy ducha mocy, miłości, powściągliwości. Żebyśmy to sobie przypomnieli, że ten werset wiąże nas do spraw duchowych, do narożników ołtarza od Boga, a nie do tego świata. Bo wtedy będziemy schodzić na manowce. I tutaj Bóg powiedział w 46 rozdziale Izajasza na stronie 793 to, co bardzo lubię czytać wszystkim sobie i w ogóle lubię czytać, jaki Bóg jest kochany. Ale dzisiaj zobaczyłem, że Bóg to powiedział do domu Jakuba i do całej resztki domu Izraela. To nie było powiedziane do świata, do wszystkich ludzi, do całego Izraela. Nie do tych, co od Boga odstąpili, bo tutaj pisze, że uginają się na kolanach, pochylają, mają te ładunki, nie, czyli szabaty nie wypełniają, że oddają część innym bogom, chociaż są martwe wyrobem ludzkich rąk, a bardziej je szanują niż Boga żywego. Tutaj Bóg powiedział do domu Jakuba, całej reszty domu Izraela, do wszystkich tych, co są dziećmi bożymi, a reszta Izraela to ta, co się Zachariasza, czytamy, nawróci do Pana w dniach ostatecznych, kiedy już dla pogan się skończy czas. Słuchajcie mnie, domu Jakuba, cała reszta domu Izraela, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia. Wszyscy, co oddali swoje serce Jezusowi Chrystusowi, wszyscy ci, co powierzyli Mu swoje życie, wzięli chrzest pokuty i chrzest zwycięstwa, bo to było w jednym. Zanurzenie to jest to umrzeć z tamtym i nie żałujemy. Nie odwracamy się wstecz, jak żona Lota. Zanurzamy się, prawda? I wychodzimy do nowego życia.
Mamy ten chrzest, jest powiedziane, że od urodzenia Bóg zna nas, woła po imieniu. Ich imiona są zapisane przed założeniem świata. I tutaj Jezus, Bóg nam mówi, noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia, pozostanę ten sam, aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił, ja to uczyniłem, ja będę nosił, ja będę dźwigał i ratował. Jako Bóg miłości, mocy i powściągliwości. Czyli Bóg nie urazi nikogo z boku, aby nas uratować. Bóg nie straci ani jednego kłosa pszenicy, wyrywając, oddzielając kąko czy rzecicę, prawda? Bóg się troszczy. To jest Boża sprawiedliwość. Odwaga by normalnie poczyniła to, co mówili uczniowie. One są ważni. A co ja tam? A ja zaraz? A ja mówię ten. To jest zupełnie nie to. To nie ten duch. I nie w tym też kontekście. No i tutaj, powracając do tego słowa, które mamy, że wielu pierwszych będzie ostatnimi, ostatni pierwszymi. Jezus idąc dalej, bo tu uczniowie mówili, no ale my, Panie Jezu, to jest Marka, Ewangelia Marka, 10 rozdział, 1082. Uczniowie mówią, Piotr mówi, no ale myśmy wszystko porzucili. Wszystko porzuciliśmy. Jak tak się czyta, się nie zna tego słowa, Jezus zaraz tam mówi w taki sposób, że się wydaje, że nie ma takiego, co my wszystko porzucimy. Ja tak bym mówił, bo dla mnie, no, wszystko porzucić, no niech sobie ktoś z nas wyobrazi, no, gdyby tak teraz przyszło do Boga, Bóg dotyka jego ust, będziesz jasła swoje parą twoje usta, zostaw to wszystko, bierz kij, bierz sobie to ubranie z sierści wielbłądziej, jedz miód i szarańcze i bądź na pustyni i głoś słowo. I wychodź do ludzi, głoś słowo, nad rzeką. Zostaw wszystko, prawda? To jest ciężko. Ale są sytuacje, kiedy do tego będziemy zmuszeni i nie zrobimy tego z żalem, nie będziemy się odwracać jak czytamy o żonie Lota. Dlatego, co u ludzi jest rzeczą niemożliwą, u Boga jest możliwe, wszystko to ma możliwe. I jeżeli ktoś opuścił dom, braci, siostry, matkę, ojca, dzieci, pola dla mnie i dla Ewangelii, czyli majątki ziemskie dla mnie i dla Ewangelii, to otrzyma stokrotnie więcej. W tym królestwie, tak samo jak Jeremiasz, że się obfitował w Bożym Błogosławieństwie. Bóg mu wszystko dawał. Obfitował również Job, prawda? Gdy do końca wytrwał. Obfitowali wszyscy. Tak samo apostoł Paweł cieszył swoje oczy, że mógł innym pomóc i rozrastali się. My znosimy te wszystkie ułomności, jesteśmy obiecinami tego świata, ale radujemy się, że wy macie to błogosławieństwo, no bo przecież rodzice muszą troszczyć się o dzieci. Ale Bóg troszczył się o nich, bo też byli przecież dziećmi dla Boga. I tutaj Jezus powiedział, że można wtedy otrzymać stokrotnie. Teraz, w doczesnym życiu, wiele tych domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, bo nagle, mając tamto tylko jedno, a będziemy chcieli trzymać, możemy utracić, nie mamy przyjaciół, nie mamy nikogo, tym na domu. A tutaj niby żeśmy stracili coś, co było doraźnie nasze na przechowanie, a potem okazuje się, że i tak by jakby przyszła ta powódź, by to zalało, prawda? A potem by te grunty wzięli pod budowę wałków, prawda? Dla powstrzymania powodzi w przyszłości i nie mamy nic, tylko to hałhałtika, a oni określili ją na 300 tysięcy i postawili nam budkę tam gdzieś na jakimś polu, prawda? Nie mamy nic. Ale gdy wszystko Bogu powierzamy, oddajemy i nie mamy, jak tam Jezus powiedział, że nie pokładamy nadziei w bogactwach, w tych cielesnych, tylko umiemy się o nie właściwie troszczyć, nie zacierając pierwszeństwa Boga dla nas, naszego życia, to wtedy Bóg daje nam to wszystko coraz więcej, że jest więcej przyjaciół, więcej matek, więcej braci, więcej tych wszystkich. Zyskujemy rodzinę, która z kolei jest tak samo budowana na opoce Chrystusowej, na tej skale, jak i my. To jest trwałe. I tutaj nie tylko to. Tu jest jeszcze coś wystarczy napisane, co się odbija. Bo Bóg nam daje w doczesnym życiu, przepraszam tak, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól,
Choć wśród prześladowań. Zobaczmy. Cały czas jest mowa o prześladowaniach. A w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Czyli Bóg troszczy się o nas, bo Bóg wie, co dzisiaj się wydarzyło, uchroni nas przed tym, co będzie później, bo będziemy w prześladowaniach. Gdy to Jezus powiedział, szedł z przodu przed uczniami. I idąc przed tymi uczniami, ci, co byli koło Jezusa, może czuli się odważniej. 32 wiersz. Ale ci, co szli za Nim, bali się. Nie w każdym Ewangelii to czytamy. Marka czytamy. Marek to zauważył na napisie. Oni się bali. I wtedy Jezus zaczął im mówić o tym, co będzie się działo z Nim, z Jego ukrzyżowaniem, że będzie wydany, że kapłani Go aresztują, że będzie osądzony, że będą Go wyśmiewać, pluć na Niego, ubiczują Go i zabiją, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Zobaczmy, Jezus idzie z ludźmi, którzy jakoś tam martwią się, czy rzeczywiście wszystko dla Niego mogą zostawić. I taka bojaźń przyszła. Czy ta bojaźń przyszła dlatego, że Boże, ratuj mnie, Boże, pomóż mi. Ja sobie nie dam sobie rady. Czy może bojaźń taka, że a ja może odejdę od Jezusa, żeby mnie nie spotkało, co mówi. Bo często jest tak, że trzeba to odpukać w niemalowane drewno, mówią, tak? Odpukać, żeby jakieś tam przesądy i tak dalej. Także ta bojaźń to była jaka. A Jezus powiedział, w tym stanie, ale będzie z martwych stanie. Przyszła matka, tutaj nie ma w tej Ewangelii, tylko jest Mateusza, przyszła matka Zebedeuszowa w sprawie swoich synów. Tutaj pisze, że synowie przyszli, jak to ja. I wymawiamy z Jezusem Chrystusem. My chcemy prosić się, abyś nam to załatwił. Co mam załatwić? A może załatwić? No ale co mam załatwić? No żebyśmy tam w Królestwie Niego siedzieli po Twojej prawej i lewej stronie. Uczniowie zareagowali na to niewłaściwie. Bo właściwie każdy uczeń powinien powiedzieć ja chcę, ja! A oni co zrobili? Pobierali się, opuścili się. Jeszcze nie było w nich ducha od Boga. Miłości, pościągliwości i mocy. Oburzyli się. A to jest dobrą miarą chcieć. No wyobraź sobie, Romek, masz urodziny. A wszyscy siadają gdzieś tam w rogu, pod koniec, w sieni, a ty siedzisz sam, nie masz nawet z kim rozmawiać. Było ci przyjemnie? Nie chciałbyś usłyszeć, mogę po ciebie usiąść? A siadaj. A ja też mogę? Siadaj. A im więcej, ale ty przyjdź, a i z tej strony, a i tu, a i tam. I właśnie to centrum człowieka, który ma swoje honory, to powinno być uhonorowane. A nie, żeby on tylko siedział, a wszyscy, a tam Romek tam sobie poszedł, to ja sobie tu ziądę. No. Po prostu Jezus, to jest dobra rzecz, żeby chcieć siąść przy Jezusie Chrystusie. No każdy by tak chciał, prawda? Żeby przyjść do Jezusa Chrystusa. Ale Jezus tu powiedział, że ja nie wiem, czy możecie pić ten kielich, co ja będę pił i ten chrzest, który ja będę chrzczony. A oni powiedzieli, możemy. A jeżeli dostaniecie ducha, mocy, miłości, pościągliwości, to Jezus powiedział, kielich, który ja piję, pić będziecie. Tak. No jak tego ducha będziecie mieli, to tak, to możecie. I chrzest, którym jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Tak samo. Zostaniecie ochrzczeni. To mogę zrobić. Ale to, kto będzie w Królestwie Niebios siedział koło mnie, pojmują to jest rzecz o moim stanowieniu. Jezus powiedział, ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. Nie wiem. Wielu pierwszych będzie ostatnimi, dlatego nie wiem. Ale to Jezus nie decyduje. Jezus decyduje, jak powiedział, przyszedłem na ten świat rzucić ogień. Dać Ducha Świętego. Posłać na moje miejsce pocieszyciela. Jeżeli chcecie pójść za mną, będziecie pić ten kielich, będziecie takim sztem oszczeni. Ja wam dam moc do przetrwania. Wyposażę was w ducha mocy, miłości, pościągliwości. Dam go wam. I przetrwacie. Ale trwajcie do końca, bo to nie moją rzeczą jest ustanowić. Ale będzie przygotowane to dla tych, którzy mają na to zgodę. Tamci, którzy się oburzyli, dostali też i naukę. Raz, że nie mieli tej miłości i powściągliwości. A w sumie powinni chcieć tego samego. Tej najcenniejszej wartości być przy Jezusie. Każdy z nas. Siostra Małgosia, śmiało, żeby ja chcę być po prawicy. I każdy z nas, i amen, i tak się stanie. Bóg wie, jak to ma być.
Nie, u mnie jest powściągliwość. Ja proszę z pokorą.
Dobra.
Nie o pierwsze miejsce.
Proszę bardzo. To, tam ci też prosili. Ale to wyglądało dla uczni, jakby, prawda, ich...
Jakby za dużo prosili.
Tak. I tutaj Jezus powiedział w ten sposób, że na tym świecie są władcy narodów, nadużywają swojej władzy nad nimi, a możni rządzą samowolnie. Bo nie mając ducha miłości i powściągliwości, gdy ktoś otrzyma władzę, w pewnym momencie znamy takie osobistości też i w Polsce, i na świecie, myślą, że poza nimi to po prostu wszyscy są dumani, prawda? I oni już wtedy zaczynają samowolnie.
Odwaga.
Już mają tą odwagę, prawda? Tak, to jest już odwaga. To już jest duch odwagi, to już jest zupełnie inna też materia. Ale nie tak ma być między wami. I tutaj jest podzielona teraz służba wśród służących. Jest podzielona służba. Teraz kto będzie pierwszy? Bo chcemy być pierwsi. A wielu pierwszy być ostatnimi. A nie chcemy stracić pierwszeństwa. Tu Jezus dał taką odpowiedź. Ale nie tak ma być między wami. Ktokolwiek by chciał być między wami wielki, czyli ten, który jest sługą na fundamencie, wielki, niech będzie sługą waszym. Na przykład, o tutaj, dla Andrzeja, ja jestem tu, dla Romka, wszystkich po kolei, jak ktoś tam mi powie, oj, tu pastorze coś powiedziałeś, tutaj coś tego, tam w modlitwie, tamtego, ajajaj, no, wiesz, bo mi chodziło o coś innego. Zły kontekst. No rzeczywiście, bo trzeba na to uważać. I staje się sługą i dbam o to. Ale kto chciałby być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Tamtej pani cedzi na ulicy, temu cedzie w samochodzie, wszystkich po kolei. Wszystkich. Rodzina, nieprzyjaciołom swoim, ludzi nieprzyjaciół swoich. Także pierwszy to raczej jest zupełnie inny stopień. Ja sobie zaznaczyłem też tą... Tu Jezus powiedział, że Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć, oddawać swoje życie za wielu. Jezus jest pierwszy wśród pierwszych. I tutaj jeszcze przeczytam z Łukasza a propos służby. Czym się określa służbę. Jest to Ewangelia Pawła. Dzień dobry, proszę. Mam akurat już prawie koniec, ale.
Ale jeszcze chwilę. Rano nam przy na 12.
Na 12? Na 11, bo na 10. Ale to jest to zaraz ja wytłumaczę. I teraz tutaj jest mowa o słudze, który w sensie duchowym jest traktowany inaczej. Dlatego daje Bóg w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza, na stronie 1121, daje przykład sługi, który mając tą moc, miłość i powściągliwość, umie się zachować jak sługa. Czyli tak samo jak jest też i na świecie. Jezus mówi w 7 wierszu. Kto zaś z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie do niego, gdy powróci z pola, chodź zaraz i zasiądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co winniśmy byli uczynić, uczyniliśmy. To tym się różni sługa. Sługa, który przykład jest wzięty z sług służących na tym świecie, którzy chcą mieć też i posadę, i pracę, i dobre zdanie u swojego Pana, ale to jest tak samo w życiu duchowym. Ten sługa, który cały czas, nie mając ducha bojaźni, ma ducha mocy, miłości, powściągliwości. co hamuje go, co czyni go roztropnym i mądrym na tym świecie, a też umiejący się zachować, że jego powinnością jest służyć dalej i chociaż swoją pracę wykonał tam na polu, gdzie był na tych żniwach, on jeszcze musi wykonać posługę w domu, do której został też i zaangażowany. I mieć wrażenie, że ja i tak tylko mogę to zrobić, co zrobiłem, więc jestem nieużyteczny, bo ponad to ja nie potrafię. Jezus powiedział w Łukasza 12 rozdziale właśnie o sługach, to był chyba 12 rozdział. Tak, 12 rozdział, 42, 48. Tu jest taki, tutaj jest już ci, którzy są w gronie tych, którzy są pierwsi albo ostatni, że mogą stać się pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. I tu jest właśnie powiedziane o kilku sługach, którzy mieli posługi, wykonanie posług różne. A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym. Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym imieniem swoim. Jest to sługa, który pierwszeństwo swoje dokonał do końca. On po prostu się nie zachwiał. Bo on we właściwym czasie ciągle był przygotowany, wykonywał i ciągle swoją służbę miał jako nieużyteczną, bo tylko liczył na pomoc Bożą i na jego siłę i Boże wsparcie w mocy, w miłości i posiągliwości, aby to wykonał. A sam jako człowiek tego by nie mógł zrobić. On wiedział, miał od Pana w sobie i pilnował tego, że we właściwym czasie to wszystko wykonywał. Natomiast inny sługa, który zobaczył, że Pan zwleka z przyjściem, zaczął traktować współsług po macoszemu. Zaczął bić sługi, służebnice, jeść, pić, upijać się. No i tutaj sytuacja już po prostu skrajnie ta negatywna, że w tym momencie dla niego nie ma łaski. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Tutaj nie ma żadnych szans. W ogóle odpad, jeżeli chodzi o służbę u Boga. Odpad zawiódł całkowicie. Ale jest jeszcze mowa o dwóch sługach jeszcze innych. To jest mowa o tym, że wielu pierwszych będzie ostatnimi. Diabeł nie może potępiać nas, że w czymś jesteśmy niedoskonali, żeśmy coś ujęli, coś żeśmy przeszkodzili i nie wykonali. Bo może stać się różnie. A może być przyczynką zupełnie innych osób. I tutaj jest mowa o dwóch sługach właśnie w tym kontekście. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razy, ale nie straci. On będzie po prostu na ostatnim miejscu. I nie straci, ale odbierze wiele razy. Tam jest mowa, też apostoł Paweł pisze w Koryntian, że podziele poznane będzie. I nawet gdyby ktoś taką budowlę zbudował, że ogień przyjdzie i wszystko zniszczy. Ale będzie jego dzieło zniszczone, ale on pozostawiony. Nie będzie odtrącony. Po prostu będzie miał odebrany dział ten, który Bóg dla niego też i przeznaczył. I ten odbierze wiele razy. Ale jest też jeszcze inny sługa, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razy. Zobaczmy, w tej Bożej działaniu ducha mocy, miłości, powściągliwości jest łaska, która traktuje nie wszystkich jednakowo. Nie chodzi tylko, kto uwierzy we mnie, będzie zbawiony. Tutaj czytamy to, co przeczytał apostoł Piotr, że wyleją ducha mego na wszelkie ciało, prorokować będą synowie wasi i córki wasze. To Zyla cytował w pierwszym kazaniu swoim w Jerozolimie. I młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starci wasi będą mieć śnić sny. Nawet i na sługi moje, służebnice moje wyleją w owych dniach ducha mego i prorokować będą i uczynią cuda w górze, na niebie i znaki na dole, na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień pański wielki i wspaniały. I ten wiersz, który był ewangelizacją dla słuchających go ludzi. Nie o służbie, jak dzisiaj mówiliśmy o służbie. Czym się różni służba? Że Bóg, powołując do służby, już jeszcze przed poczęciem,
od samego pomysłu o Jeremiaszu, o Jezusie Chrystusie miał się urodzić, o Janie Chrzcicielu, o Tymoteuszu. Tutaj pisze w ogóle dla każdego. To już nie ma, jakim się kto sługą też nie okaże. Czy ten, który będzie pochwalony, czy ten, który otrzyma wiele razów, bo wiedział, a się po prostu, jak to powiedzieć, no, nie zdecydował wypełniać. A ten, który nie wiedział, że żyje w błędzie, w czymś, to niewiele. Ale każdy z nich, aby dołączyć do rzeszy ludzi zbawionych, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imię Pańskiego, zbawiony będzie. I w tym zawiera się cała Ewangelia. Że wszyscy mamy dostęp do Boga żywego przez wiarę w Jezusa Chrystusa. On przyszedł, on się urodził, on się stał tym sługą. No, oczywiście można byłoby czytać jeszcze z Filipian, drugi rozdział, jakim był sługą Jezus Chrystus, dokończał, pozostawił postać Bożą, tą zniosłość, a przybrał postać sługi, stał się człowiekiem podobnym i zaniósł to wszystko w posłuszeństwie też i na krzyż, aby dochować wierności i aby przynieść zbawienie dla ludzi. Miał moc, miał władzę, a został przez ludzi opluwany, katowany i zawleczony na krzyż, przybity i uśmiercony. A miał władzę. Bo ta władza, która jest Bożą władzą, jest władzą, która działa dla życia wiecznego i w sferze niedoczesności. Ona tylko czasami ma oddziaływanie na naszą doczesność i sprawy. Bartymeusz, tego chciałem czytać, ale też to jest temat jak gdyby troszeczkę inny. On będąc ślepcem i żebrakiem, miał płaszcz, zrzucił z siebie, bo wiedział, że ma szansę przyjść do Jezusa Chrystusa. I on zostawił ten płaszcz. Ja pomyślałem sobie, no zostawił, bo on wierzył w Jezusa Chrystusa. On jako ślepiec, on nie czytał książek, on nie wiedział, to co słyszał, ale on tytułował Jezusa synu Dawida, czyli on coś wiedział starego zakonu, on coś znał z pism. On coś znał z Izajasza, z Jeremiasza, on znał od Mojżesza. I on to wszystko zostawił i przybiegł do Jezusa, chociaż był przeszkadzany, ale Jezus w końcu się nad nim zlitował. To było wtedy, gdy Jezus z Jerycha wychodził, bo to jest ta sytuacja, gdy on wychodził. Tymeusza, syn Bartymeusz, wołał: Jezusie Nazareński, zmiłuj się nade mną, potem synu Dawidowy. Jezu, a co chcesz, abym ci uczynił? Co byśmy tak powiedzieli? Wtedy, jak już wiemy, że Bóg może nas wszystko uczynić, to może byśmy zapomnieli o swojej ślepocie, o tym wszystkim, tylko byśmy chcieli być szczęśliwi. Byśmy chcieli doczesności dobrej, błogosławieństwa, pomocy dla domu, dla rodziny. A on, Panie, abym przejrzał. A on ten płaszcz zrzucił. Tak pisze akuratnie w Marka, nie tak pisze w innych Ewangeliach, jak w Marka, on zrzucił się ten płaszcz. Wiemy, że ten płaszcz dla niego był domem, okryciem, przykryciem, po prostu wszystkim. Dla grzeba, który ma jakiś kij, prawda, tobołek, ten płaszcz to jest dla niego majątek. On to zrzucił. Pomyślałem sobie, on tak uwierzył w Jezusa Chrystusa, że chociaż ten tumult cały musiał przejść, tam przybiec, bo on po głosie z Jezusa słyszał, gdzie on jest, przyszedł do niego, to on wierzył. Jak dostanę wzrok, ja sobie ten płaszcz znajdę. Nie musiałby tam na sznurku trzymać, prawda, i pindować, i zawiesić, prosić kogoś. On wiedział, że dostanie wzrok. I on dostał wzrok. To ja nie wiem, czy ten płaszcz on wrócił. Ale on z tej radości, bo osiągnął coś, że może teraz być właściwym sługą też życie leśne dla Boga. On pobiegł za Jezusem, zaczął iść i chodzić Boga i cieszyć się i zapomniał o swoim całym tym życiu. A przecież jego życie to było w ślepocie i w żebractwie. Zupełnie inna kategoria. Zostało wszystko odmienione przez Jezusa Chrystusa. To jest taka władza i moc, którą Bóg daje dla nas, abyśmy to mogli otrzymać w kontekście naszego duchowego życia. Najpilniejszą sprawą jest zapragnąć uczynić swoją duszę czystą i otwartą dla Boga i uświęconą w tym namaszczeniu. Ten Bartymeusz to tak uwierzył, że całą swoją doczesność zostawił i szukał Jezusa, chce przejrzeć. Tak mi przypomina ten Bartymeusz z tym płaszczem, że jak będę miał, to sobie go znajdę.
to przypomina mi się ten dziadzio, co w Brzeżanie to byli, było, jak modlili się o deszcz, bo susza była w Polsce. Ja wtedy byłem mały. To było gdzieś jakieś 45 lat temu, albo i więcej. I była taka modlitwa o deszcz. I ten jeden dziadzio przyszedł z parasolką na tę modlitwę. A wszyscy tak ubrani, jakby się nie spodziewali, że będzie deszcz. No ale jest, trzeba się modlić o deszcz. Przyszli wszyscy tam króciutko tutaj, tak, tego. Nikt z parasolką, a ten dziadko przyszedł, kapelusz, wszystko tego jest z parasolką, bo jak będą wychodzić, już będzie dało.
No.
No bo to jest wiara. Jak ten ślepy szedł do Jezusa, to on sam ten płaszcz, bo on będzie widział. Prawda? I to jest to, co powiedział Jezus Chrystus do uczni. Czemu macie ducha bojaźni, a nie wiary, a nie ufności? A kim jest ten, który rządzi wiatrem, światem, morzem i wszystkim? No właśnie, Jezus pokazywał tą moc w sensie burzenia warowni, zasadzenia, plewienia, niszczenia, ale to, co szatan przeszkadza i czyni w naszym życiu, a niekoniecznie to, co się dzieje dookoła nas, do wczesności. To tylko wtedy, kiedy są te przypadki potrzebne dla uratowania czegoś. Ale Bóg myśli o życiu wiecznym. Każdy, kto wierzy w Chrystusa, ma otrzymać życie wieczne, a nie dobrobyt na tym świecie. Jak Bóg odda, to trzeba z kolei umieć z Nim żyć, bo Jezus powiedział, że kto będzie pokładał ufność w bogactwie, będzie miał bardzo ciężko, aby się tam znaleźć. Trzeba umieć z tym żyć. Trzeba tak żyć, jakby to nie dotykało nas. Dlatego w każdym naszym życiu pomyślmy, jeżeli Chrystus powołał nas do swojej służby, czyli jesteśmy tymi, którzy czytamy Boże Słowo, którzy chcemy żyć według Jego Słowa i czujemy, że Duch Święty nas prowadzi, jesteśmy w Jego służbie. Jeden jest sługą dla proroctwa, dla Ewangelii, dla rodziny, dla usługiwania, dla pomocy, dla wstawiania się, dla modlitwy, dla uczniostwa, dla apostolstwa, dla nauczycielstwa, dla pomocy, czy umieć dotrzeć do dzieci, czy miłosierdzie, jeżeli chodzi o biednych i innych. Jest różny rodzaj służby, ale jeden duch. Duch miłości, a właściwie na samym początku duch mocy, miłości i powściągliwości. Drugi list Tymoteusza, pierwszy rozdział.